Witam serdecznie wszystkich w audycji Cisza w Eterze. Pierwszy raz w nowym 2022 roku. Mam nadzieję, że słyszymy się w komplecie, albo nawet, że może przybyło nam słuchaczy. Przed mikrofonem tradycyjnie Iwona Kosior. Dzisiaj audycję realizuje Jarosław Gołofit. Jak co czwartek wieczorem będziemy poruszać temat, który mam nadzieję, że nawet ciężko będzie wyczerpać w ciągu 2 godzin, ale postaram się jak najlepiej go zaznaczyć. Temat związany trochę z podsumowaniami, trochę z tym, co czeka nas w tym 2022 roku. A naszym dzisiejszym gościem jest dr Milena Marczak, psycholog w medycynie. Witam serdecznie.
Witam, dzień dobry.
Dlaczego akurat taki gość? Być może ktoś z Państwa pamięta, że Milena była już naszym gościem i chciałabym, nawiązując do tego, co powiedziałam na początku, czyli przyglądając się temu, co było i wracając do pewnego tematu, zrobić trochę taką analizę, co wydarzyło się od naszej ostatniej rozmowy, ale też wykorzystać Ciebie i Twoje przemyślenia, żeby zastanowić się nad tym, jaki ten rok może być i co sprawić, żeby ten nowy rok był dla nas jak najlepszy. Ostatnim razem rozmawiałyśmy w październiku 2020 roku, który okazał się sądny dla nas wszystkich i bardzo trudny. I rozmawiałyśmy o tym, jakby analizując te pierwsze emocje, których doświadczył nam koronawirus, pandemia. I teraz myślę, że po tym czasie od naszej rozmowy warto wrócić do tego tematu, bo jak się okazuje, pandemia koronawirusa wywołuje kolejne emocje, kolejne sytuacje, które są dla nas społecznie trudne, trudne ogólnie w szerszej skali, tej makroskali, ale także trudne w naszym codziennym życiu, w życiu z naszymi bliskimi, z naszymi znajomymi. Może, mam nadzieję, że nikt z nas akurat nie ma tutaj takich doświadczeń, ale może też ex-znajomymi, których temat koronawirusa nas poróżnił. No właśnie. Jak ty patrzysz na to wszystko, co się wydarzyło, tak sięgając pamięcią do tej naszej rozmowy wtedy w październiku 2020 roku, jak obserwujesz te wszystkie zmiany i to, z czym musieliśmy się zmierzyć w trakcie tych już prawie 2 lat trwania pandemii?
Wiesz co, dla mnie to sytuacja koronawirusa jest o tyle prostsza, ponieważ ja jako psycholog widzę zmiany, jakie zachodzą w nas pod względem takim behawioralnym, czyli w zachowaniu, które widzimy gołym okiem po prostu, ale ja też wiem, skąd one pochodzą, ponieważ zwykle zachowanie jest efektem jakichś myśli, emocji, przemyśleń, tego, co nas spotkało w ciągu całego dnia albo ostatnich kilku miesięcy, albo nawet lat. Więc ja na człowieka patrzę i na to, co się na przykład dzieje obecnie, z perspektywy tego, co widzę tutaj, taki piękny właśnie, powiedzmy, okrąg, miesiąc wstecz i miesiąc do przodu, tak już sobie potrafię predykcję przestawić, ale też widzę, co się działo w ciągu ostatniego roku i dlatego jest mi łatwiej się odnaleźć w tej rzeczywistości, no ponieważ widzę troszkę więcej. I chcę nawiązać na początku do tego, co ty powiedziałaś, bo to jest bardzo ciekawe stwierdzenie, że mamy troszeczkę może w naszym życiu teraz mniej znajomych, tych ex-znajomych, ponieważ temat na przykład COVID-a nas poróżnił. I ja myślę, że to jest bardzo ważne stwierdzenie, ale nie powinniśmy się tego absolutnie bać, powiedzieć na głos, ponieważ to jest normalne, bo i to nie chodzi jedynie o kwestię koronawirusa, tylko chodzi o takie zwyczajne ludzkie życie, że my w swoim życiu poznajemy mnóstwo ludzi i niektórzy z nami zostają dosłownie na chwilę i oni odgrywają jakąś rolę, często bardzo ważną, ale po jakimś czasie po prostu nasza znajomość z nimi się rozchodzi. Niektórzy zostają z nami na trochę dłużej, a niektóre znajomości są na całe życie. I to nie znaczy, że osoby, które teraz straciliśmy pod względem takim przyjaźni, już do nas nigdy nie wrócą. Może kiedyś znowu się zaprzyjaźnimy, ale widocznie ten okres nie jest dobrym czasem na utrzymywanie tej relacji i to będzie zdrowsze i dla nas, i dla tej drugiej osoby.
A to jest bardzo ciekawe spostrzeżenie. Dobrze, że o tym mówisz. No właśnie, bardzo ważne. Zresztą sama też nieraz tego doświadczałam, że część moich relacji była dobra, ale już mówię o niej w czasie przeszłym i wcale nie żałuję, że tego nie ma. Jestem wdzięczna za to, co było i wiem, jak na pewnym etapie pewne relacje mnie kształtowały. Aczkolwiek wydaje mi się, że jednak kwestia takich sporów światopoglądowych zawsze jest trudna i zawsze jest przykra w momencie, kiedy wtedy decydujemy się na to, żeby nasze drogi z kimś się rozeszły, bo po prostu nie do końca jesteśmy przekonani w to, czy przekonani do tego, czy ta osoba, którą znamy, rzeczywiście ją uznaliśmy, skoro wcześniej wydawało nam się, że jest bardziej rozgarnięta na przykład. I to mi się wydaje, że to jest jeden z tych takich negatywnych skutków, takich społecznych skutków pandemii, to, że chyba częściej łatwiej jest nam stracić szacunek do drugiego człowieka i łatwiej jest nam kogoś osądzić.
Czy łatwiej? No to myślę, zależy już od każdego z nas. Myślę, że tutaj wchodzi w grę rola emocji, ponieważ tak jak pojawiają się takie trudniejsze tematy, czyli właśnie zdrowie, COVID, kiedyś to była religia, polityka. Myślę, że nadal jest, ale teraz mimo wszystko COVID numer jeden jest tematem zawsze przy rodzinnym stole albo na przykład przy Wigilii, która niedawno była. Więc tam, gdzie są trudne tematy, tam są emocje. Tam, gdzie są emocje, tam zaczyna brakować logiki i racjonalnych argumentów. I tam, gdzie brakuje racjonalnych argumentów i wchodzą właśnie emocje, pojawiają się zgrzyty i pojawiają się odniesienia takie i ocenianie personalne. Czyli w momencie, kiedy my na przykład właśnie rozmawiamy o COVID-zie w rodzinie czy wśród znajomych, bardzo często w pewnym momencie rozmowy urywa się racjonalizm i zaczynają wchodzić nasze osobiste emocje, opinie, a opinie są różne i nie zawsze potwierdzone, powiedzmy, naukowo. Są różnego rodzaju przeczucia, są różnego rodzaju stereotypy powielane, fake newsy, teorie spiskowe, więc w tym momencie zaczynamy mimo wszystko osądzać drugiego człowieka, bo widzimy, że jeżeli ktoś nie ma opinii takiej jak my, czasami jest to dla nas trudne, zwłaszcza jeżeli to dotyczy tak ważnego tematu, kim jest po prostu zdrowie, a nawet no, życie teraz w epoce pandemii. Więc jeżeli są pewnego rodzaju zgrzyty w relacjach interpersonalnych, no to powinniśmy przyznać, że to jest normalne, ale powinniśmy też szukać rozwiązań, jeżeli chcemy w tej zgodzie żyć z innymi.
Tutaj, no właśnie, może trochę chciałabym odejść teraz od tego naszego mikrokosmosu, jak to powiedziałam na początku, czyli tych naszych relacji najbliższych i tego, jak pandemia wpłynęła na te relacje. Możliwe, że jeszcze do tego tematu powrócimy, ale padło tutaj pewne magiczne słowo, które w naszej rozmowie, które też pojawiało się i w tej naszej rozmowie wcześniej, sprzed ponad roku, czyli teorie spiskowe. I chciałabym tutaj znowu wrócić do kwestii tego, co się zmieniło przez ten ponad rok od naszej rozmowy i jakie są twoje obserwacje. No moje są trochę pesymistyczne, bo z jednej strony no trochę spodziewałam się tego, że im więcej będzie tego tematu, tym tych teorii będzie jeszcze więcej i będzie dochodzić do jeszcze większej liczby podziałów między ludźmi, ale z drugiej strony trochę się udziłam, że może skoro temat koronawirusa i medycyny, wirusologii tak bardzo jest na tapecie, to może będzie to okazja, żeby jednak nauczyć się czegoś i zweryfikować wiedzę. Dlaczego tak się nie stało? Dlaczego tych teorii się zaczęło pojawiać się coraz więcej i w dalszym ciągu może nawet jeszcze bardziej nie ufamy naukowcom?
Wiesz co, w pewnym momencie zaczęliśmy popełniać błędy i nie naprawiliśmy ich. I dlatego powstał taki rozłam w społeczeństwie, jeżeli chodzi o to, czy ktoś wierzy, że ta pandemia istnieje, czy ktoś uważa, że ona jest sztucznie na przykład wykreowana. I to, coś na pewno się zmieniło, a raczej przybrało na sile w ciągu ostatniego roku, to podział społeczeństwa. Ja bym tutaj wymieniła trzy grupy. Pierwsza grupa osób to są osoby, które jak najbardziej racjonalnie wierzą w istnienie pandemii, koronawirusa, słuchają lekarzy, słuchają autorytetów w dziedzinie nauki i wirusologii, o której powiedziałaś. Druga grupa osób to są osoby po drugiej stronie barykady, czyli osoby kompletnie negujące istnienie koronawirusa, jakiejkolwiek pandemii, uważające, że nic takiego nie istnieje, żadnego zagrożenia nie ma i że jest to wszystko sztucznie wykreowane. I trzecia grupa osób, która wierzy w istnienie koronawirusa, natomiast uważa, że wszystko to, co się dzieje dookoła nas, zostało wyolbrzymione w sposób niepotrzebny i u nich jest pewna obawa o swoje zdrowie, ale nie aż tak duża, żeby na przykład dostosowywać się do różnego rodzaju zaleceń czy restrykcji. Więc na pewno pierwszą rzeczą, która przybrała na sile w ciągu ostatniego roku, jest to znaczny podział społeczeństwa i zauważalne zmiany w zachowaniach, ponieważ pierwsza grupa, stosując się do pewnych restrykcji czy takich zaleceń lekarzy, zachowuje się w odmienny sposób w miejscach publicznych niż osoby, które tych restrykcji nie przestrzegają. Więc na przykład jedne osoby zachowują dystans społeczny, inne nie. Jedne noszą maseczki, inne nie. I właśnie ta kwestia tych nieszczęsnych maseczek, która nas tak silnie podzieliła, to jest kwestia też takiej dezinformacji czy błędu, który został popełniony na pewnym etapie. Oczywiście mówię tutaj moim zdaniem z takiego psychologicznego punktu widzenia, jak ja to widzę. Bo w momencie, kiedy wybuchła pandemia, kiedy mieliśmy pierwsze miesiące i tak naprawdę nie wiedzieliśmy, z czym mamy do czynienia, nie wiedzieliśmy, w jakim kierunku sytuacja się rozwinie, jak dużo będzie zachorowań, jak dużo będzie zgonów, jak to będzie trudne i jak to diametralnie zmieni nasze życie, wtedy decyzje rządzących były podejmowane w sposób najlepszy na dany moment. Natomiast z czasem one powinny być już bardziej przemyślane i dostosowane do wiedzy z zakresu i medycyny, i socjologii, i psychologii, ponieważ jednak rządzenie wielomilionowym krajem nie jest łatwe. I ja Ci powiem, o co chodzi z tymi maseczkami, dlaczego one tak bardzo nas podzieliły. Bo w momencie, kiedy pandemia przyszła do Polski, to wprowadzono drastyczne restrykcje. Wtedy był całkowity lockdown, prawie nikt nie chodził po ulicach, każdy zasłaniał usta i nos i nawet, nie wiem czy pamiętasz, był pewien okres, gdzie mieliśmy zakaz wstępów do lasu.
Oczywiście, że tak.
Tak, więc teraz to właśnie widzimy absurd sytuacji, ale wtedy byliśmy, albo większość z nas była naprawdę przerażona. I pomysł z zasłanianiem ust i nosa oczywiście jak najbardziej jest trafny, natomiast on przyszedł do nas z Azji, ponieważ no tam też, stamtąd też przyszedł wirus, natomiast w Azji od wielu lat ludzie noszą maseczki na ulicy, w metrze, w komunikacji publicznej czy w pracy. Nawet w mojej książce Psychologia izolacji, antropolog, polski antropolog, który przez wiele lat żył w Chinach, on powiedział to, że w Polsce będzie ogromny problem w noszeniu maseczek i on powiedział w maju 2020 roku. I on odwołał się do sytuacji, jaka jest w Chinach. Tam noszenie maseczek jest normą. Po prostu ludzie zakładają maseczki bez żadnego sprzeciwu. Oni to robią dla własnego komfortu i dla własnego zdrowia. W Polsce nigdy tego nie było, a wszystko, co jest nowe, wzbudza w nas dyskomfort. A Polska ze względu na swoje uwarunkowania historyczno-społeczne nie lubi, jak jej się coś narzuca. My nie lubimy rozporządzeń, które są wprowadzane nagle, których nie są wyjaśnione. I maseczki nie były wyjaśnione. Dostaliśmy komunikat, że maseczki są dobre dla naszego zdrowia, abyśmy nie zachorowali. To był taki ogólnik, który nam na początku wystarczał w pierwszych miesiącach, ale no później wraz z wzrostem naszej wiedzy dotyczącej wirusa, jego transmisji, no to zaczęły się pojawiać i słusznie teorie takie sceptyczne. Dlaczego ja mam zasłaniać nos i usta, skoro maseczki tak naprawdę w 100% nie chronią nas przed transmisją tego wirusa? No i w tym momencie był jeden błąd, który jest do tej pory powielany, ponieważ nie ma dokładnych akcji informacyjnych dotyczących tego, po co tak naprawdę są te maseczki. Że to nie chodzi o całkowitą ochronę przed wirusem, tylko ograniczenie jego rozprzestrzeniania się. I być może nawet takie komunikaty w czasie padły, ale ludzie mają taki efekt pierwszeństwa psychologiczny. Jak oni coś najpierw usłyszeli, to oni już się tego trzymają. Więc kampanie nie zostały sprecyzowane w stosunku do konkretnej grupy wiekowej, konkretnych zawodów. i my po prostu żyjemy w, tak naprawdę w takiej epoce dezinformacji, więc każdy sobie dopowiada swoją historię do tego. No i dlatego niektórzy stosują się do restrykcji, inni wybiórczo, a inni w ogóle.
Co jeszcze zauważasz przez ten czas? Czy co jeszcze właśnie rzuciło ci się w oczy? Jakie błędy może, które również pogłębiliśmy, których nie skorygowaliśmy gdzieś na wczesnym etapie i niestety teraz bardzo negatywnie owocują? Czy naszym właśnie, taką może naszą nonszalancją w podejściu do nauki, czy w relacjach, czy w tym, jak dyskutujemy w przestrzeni publicznej? Coś jeszcze takiego wyrazistego przychodzi ci do głowy?
Na pewno takim bardzo dużym problemem była swojego czasu niespójność w mówieniu o pandemii i w zachowaniach względem pandemii, jeżeli chodzi o szeroko rozumiane, powiedzmy, autorytety. Jeżeli mówimy tutaj na przykład o politykach, którzy otwarcie przed kamerą mówili, że trzeba stosować się do pewnych rozporządzeń, że to jest dobre dla naszego zdrowia, dla ogółu, że musimy pamiętać o sobie jako o grupie. Natomiast następnego dnia byli przyłapywani w jakichś miejscach albo w jakichś sytuacjach, w których te rozporządzenia łamali po prostu, no to nie możemy się dziwić, że normalny człowiek, widząc takie zachowania, kiedy osoba, która jest pewnego rodzaju autorytetem, która podejmuje decyzję, nie stosuje się do tego, o czym sam mówi, dlaczego ja mam się stosować, więc to był kolejny po prostu błąd. Skoro on może, to dlaczego ja?
Ale też błąd nieskorygowany, mówisz, w czasie przeszłym, ale w zasadzie to teraz czas żyjemy historią, może już tutaj nie wymieniając imienia i nazwiska, ale pewnego prezesa, który wiemy już, że był zakażony, a mimo to nie stosował się do izolacji i nawet odbył podróż zagraniczną. I to jest moim zdaniem kolejny absurd i bardzo powiązane jest to, z czym teraz mówisz. Może nie tyle jest to osoba, która jest autorytetem medycznym, ale jednak osobą publiczną, której też patrzy się na ręce. I właśnie, dlaczego ten błąd nie został skorygowany i dalej jest popełniany?
No to z jednej strony warto by było zapytać już głównego zainteresowanego tą sytuacją, natomiast to pokazuje pewnego rodzaju hipokryzję, że łatwiej jest jednak osobom decyzyjnym pewne rzeczy zamieść pod dywan, niż starać się w jakiś sposób wyjaśnić tą sytuację. Ciężko mi teraz nawet powiedzieć, w jaki sposób oni mogliby to zrobić, ale udawanie, że nic się nie stało, tak naprawdę nie jest dobre, ponieważ to pokazuje, że jednak nie warto stosować się do rozporządzeń, ponieważ jeżeli ktoś ma jakiś cel, powiedzmy, podróży, na przykład służbowy, to cel uświęca środki tak naprawdę w tym momencie. Więc traktowanie niektórych jako lepszych od innych, którzy mają większe prawa, w takiej sytuacji było i nadal jest dużym błędem, ponieważ są osoby, które są autorytetami w zakresie medycyny, prawa, kultury, które stosują się do wiedzy medycznej, które rzeczywiście promują te właściwe, zdrowe wzorce zachowań, ale są też osoby, które wykorzystują swoją pozycję do tego, żeby jednak korzystać na pandemii. Tak jak na przykład była sytuacja sprzed wielu miesięcy, gdzie pewni aktorzy czy piosenkarki bocznymi drzwiami w szpitalu były szczepione. Mhm. Więc też kwestia tego, że tak naprawdę gdyby nie pewne osoby, to sprawy nie ujrzałyby światła dziennego i my byśmy o tym nawet nie wiedzieli. I oczywiście takie sytuacje miały miejsce, gdzie na boku robi się pewne interesy, nazwijmy to szeroko rozumiane. I tak naprawdę to cały czas funkcjonuje, ale kiedy już temat wybucha, to błędem jest to, że jednak nie podejmuje się dyskusji, nie podejmuje się wytłumaczenia tego i z tego powodu rodzą się właśnie sprzeciwy społeczne i rodzą się później tak szeroko rozumiane też teorie spiskowe, skoro właśnie osoby, które są wysoko postawione, podróżują, nie stosują się do zaleceń, do kwarantanny. Dlaczego inni mają to robić? Może nic rzeczywiście nie istnieje takiego podejrzanego albo zagrażającemu naszemu życiu. I to jest logiczne rozumowanie ze względu na sytuację. Więc to jest błąd, że po prostu osoby, które mają szansę w jakiś sposób zmniejszyć te napięcia społeczne, tego nie robią, ale też z psychologicznego punktu widzenia tak naprawdę, jeżeli jest pewnego rodzaju dezinformacja i zastraszenie społeczeństwa, to łatwiej się ludźmi rządzi tak naprawdę.
To rzeczywiście jest bardzo nieprzyjemne spostrzeżenie, ale bardzo prawdziwe, które chyba nawet moglibyśmy przenieść nie tylko na kwestie pandemii, ale też innych kryzysów, które dotyczą nas obecnie. Ale tego nie będziemy poruszać. No właśnie, chociaż z drugiej strony tak sobie myślę, kwestia właśnie takiej psychologii, tego jak podziały, jak polaryzowanie społeczeństwa działa na nas i dlaczego jest tak bardzo skutecznym narzędziem, to jest ciekawy temat. No ale może tak jak obiecałam dzisiaj jednak skupiamy się na koronawirusie, gdzie ta polaryzacja też jest oczywiście jak najbardziej obecna, ale tego będziemy się trzymać. Na razie zrobimy tutaj małą przerwę, trochę, na razie trochę muzyki, ale do rozmowy wrócimy za kilka minut.